Mówi Paryż RFI, sobota, 12 dzień stycznia 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Marek Brzeziński, Grzegorz Dobiecki, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze paryski weekend, poradnik turystyczny oraz magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Tony Blair wygłosił w Paryżu elogię prezydenta Sarkoziego na paryskim kongresie UMP rządzącej we Francji partii. Prezydent Bush jest pewien, że historia przyzna mu rację w sprawie Iraku. Parlament iracki przyjął w sobotę ustawę o rehabilitacji byłych członków partii Baas, Saddama Husajna. Francja ostatecznie skorzystała ze specjalnej klauzuli upoważniającej każdego członka Unii Europejskiej do tymczasowego cofnięcia zezwolenia na stosowanie upraw zmodyfikowanych genetycznie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaprosił na posiedzenie kierownictwa rządzącej we Francji partii UMP, który odbywał się w Paryżu, byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira. Tony Blair wygłosił nienaganną francuszczyzną z lekkim oksfordzkim akcentem elogię obecnego prezydenta Francji, zwracając się do Sarkoziego: Nicolas, mój drogi przyjacielu. W swoim przemówieniu Tony Blair wyzyskał najlepsze tradycje brytyjskiej literatury i retoryki. Oświadczył on, że uważa siebie samego za polityka centro-lewicowego oraz dodał: w Stanach Zjednoczonych byłbym demokratą, w Wielkiej Brytanii jestem lejburzystą, we Francji byłbym, tu odpowiednio wyreżyserowana pauza, najprawdopodobniej w rządzie. Brytyjskie poczucie humoru Tony'ego Blaira wywołał entuzjazm na sali i burzliwe owacje. Kiedy oklaski umilkły, Tony Blair dodał: oczywiście żartuję, byłbym członkiem partii socjalistycznej pośród tych, którzy pragną ją zreformować. W dalszej części swojego przemówienia Tony Blair przedstawił swoją wizję nowoczesnego państwa demokratycznego. Edukacja, a nie reglamentacja. Państwo opiekuńcze aktywne, a nie pasywne. Jasne granice pomiędzy tym, co publiczne i tym, co prywatne. Związki zawodowe partnerami zmian, a nie ruchem oporu przeciwko reformom. Mówi Paryż RFI. Przebywający w sobotę w Kuwejcie prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush oświadczył podczas spotkania z żołnierzami w bazie wojskowej Camp Arfian, że nie ma żadnych wątpliwości, iż historia przyzna Ameryce rację w sprawie interwencji w Iraku i w podręcznikach XX wieku będzie można przeczytać: Stany Zjednoczone Ameryki zwyciężyły dla dobra całego świata. Wykonujecie ciężką pracę, to praca niezbędna, powiedział prezydent Bush do amerykańskich żołnierzy. Przed spotkaniem z żołnierzami w bazie wojskowej Camp Arfian w Kuwejcie prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z przywódcą Kuwejtu, emirem Sabahem IV. George Bush powtórzył, że ubiegłoroczne zwiększenie liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Iraku przekształciło ten kraj w miejsce, gdzie, cytuję, powraca nadzieja i został znacznie ograniczony poziom przemocy, Al-Kaida poniosła wielkie straty. George Bush zapowiedział ponadto, że amerykańska obecność wojskowa w Iraku potrwa dłużej niż jego kadencja. Nasze zadanie polega na tym, by uczynić wszystko, aby w 2008 roku nastąpił znaczny postęp w sprawie bezpieczeństwa w Iraku, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej w wojskowej bazie w Kuwejcie, w której stacjonuje 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy. George Bush dodał, że nie podjął jeszcze decyzji o wycofaniu kolejnych sił z Iraku i że decyzja zależy od rozwoju sytuacji w tym kraju. Oświadczył on ponadto, że w sprawie ograniczenia liczebności sił w Iraku zdaje się na dowódcę wojsk amerykańskich w tym kraju, generała Davisa Petraeusa, który w marcu ma przedstawić w kongresie raport o sytuacji w Iraku i o dalszych działaniach militarnych Stanów Zjednoczonych. George Bush wezwał ponadto Syrię, by, cytuję, położyła tamę przeciwko fali terrorystów przedostających się z tego kraju do Iraku i upomniał Iran, aby, znowu cytat, zaprzestał wspierania rebeliantów, którzy atakują siły koalicyjne i żołnierzy irackich. Z Kuwejtu George Bush uda się do Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Telewizja BBC poinformowała, że George Bush nakłania sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, by poparli negocjacje prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa z Izraelem. George Bush wezwał ponadto państwa Zatoki Perskiej do nawiązania wszechstronnych stosunków z Izraelem. Korespondenci nazywają plany Busha misją impossible, niewykonalną misją. Kraje Zatoki Perskiej nie są pewne, co dzięki ich zaangażowaniu w proces pokojowy chcą osiągnąć Stany Zjednoczone i Iran. George Bush, jak przed chwilą wspomnieliśmy, przybył do Kuwejtu w piątek wieczorem po złożeniu swojej pierwszej wizyty w Izraelu i na zachodnim brzegu Jordanu. Mówi Paryż RFI. Parlament iracki przyjął w sobotę ustawę o rehabilitacji byłych członków partii Baas Saddama Husajna. Jest to bardzo oczekiwane wydarzenie, które może przyczynić się do pojednania narodowego w Iraku. Ustawa została przyjęta przez posłów jednomyślnie, chociaż przez wiele miesięcy sunnici i szyici nie potrafili w tej kwestii dojść do porozumienia. Zgodnie z przyjętą ustawą byli członkowie partii Baas mogą ponownie zajmować stanowiska rządowe i wojskowe. Zwolnienie ze stanowisk i wykluczenie z życia publicznego tysięcy sunnickich członków partii Baas po rozpoczęciu wojny z Saddamem Husajnem w roku 2003 doprowadziło do eskalacji przemocy i natężenia terroryzmu w Iraku oraz do wzrostu napięcia pomiędzy społecznością szyicką i sunnicką w tym kraju. Na przyjęcie ustawy umożliwiającej powrót sunnitom na stanowiska bardzo nalegał Waszyngton i osobiście George Bush podczas swojej ostatniej wizyty. Mówi Paryż RFI.
Sobotnie wybory parlamentarne na Tajwanie wedle oficjalnych już wyników wygrała zdecydowanie opozycyjna partia Kuomintangu, zdobywając 81 ze 113 miejsc w parlamencie. Prezydent Tajwanu Chen Shui-bian uznał już przegraną swojej demokratycznej partii postępowej, której stan posiadania spada katastrofalnie do raptem 27 mandatów. Zapowiedział też natychmiastową rezygnację z funkcji jej szefa, biorąc na siebie, jak powiedział, całą odpowiedzialność za największą w dziejach porażkę. Pekin zaciera rączki, gdyż Chen w ostatnich miesiącach mocno znalazł mu za skórę, potrząsając groźbą zorganizowania w łonie Narodów Zjednoczonych referendum w sprawie niepodległości Tajwanu, co zirytowało zresztą również Stany Zjednoczone. Partia Kuomintangu jest znacznie milej widziana u Wielkiego Brata, gdyż opowiada się za zbliżeniem z Pekinem, a nawet nie wyklucza zjednoczenia z Chinami. Jej triumf parlamentarny powinien się też przełożyć 22 marca w wyborach prezydenckich na łatwe zwycięstwo jej kandydata, byłego burmistrza Tajpej Ma Jingajeu.
Mówi Paryż RFI. Dwa promy wodoloty kursujące pomiędzy Hongkongiem i Makau zderzyły się w piątek wieczorem w gęstej mgle. 133 osoby zostały ranne, w tym 19 bardzo ciężko. Podały to w sobotę lokalne media. Obydwa promy odholowano do portu w Makau, w pobliżu którego doszło do kolizji. Według władz Makau wśród rannych nie było cudzoziemców. Dodajmy, że te promy wodoloty kursują z ogromną prędkością ponad 60 węzłów, czyli 120 km na godzinę. Mówi Paryż RFI.
Parlament chorwacki zatwierdzić miał w sobotę skład nowego rządu konserwatywnego premiera Ivo Sanadera. Przemawiając do deputowanych, Sanader powiedział, iż w ciągu swojej czteroletniej kadencji zabiegać będzie o to, aby około roku 2010 Chorwacja przyjęta została do Unii Europejskiej i aby jeszcze wiosną tego roku na szczycie NATO w Bukareszcie dostała zaproszenie do przyłączenia się do paktu. Po raz pierwszy od czasu zakończenia wojny na Bałkanach w nowym gabinecie w Zagrzebiu zasiadać będzie Serb. Lekarz-pediatra Slobodan Uzelać, członek Niezależnej Demokratycznej Partii Serbskiej, pełnić będzie funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za rozwój gospodarczy, odbudowę kraju i powrót uchodźców. Ten pojednawczy gest pod adresem serbskiej mniejszości w pewnym sensie wymuszony został przez Brukselę, jako że jednym z głównych warunków przyjęcia Chorwacji do Unii Europejskiej jest ułatwienie powrotu na chorwackie ziemie serbskim uciekinierom oraz poszanowanie praw mniejszości. W czasie wojny i po jej zakończeniu z Chorwacji uciekło około 280 tysięcy Serbów, a powróciło do tej pory, wedle danych ONZ, około 130 tysięcy.
Mówi Paryż Refi. Francja ostatecznie skorzystała ze specjalnej klauzuli upoważniającej każdego członka Unii Europejskiej do tymczasowego cofnięcia zezwolenia na stosowanie upraw zmodyfikowanych genetycznie. Idzie o jeden gatunek kukurydzy uprawiany we Francji na 22 tysiącach hektarów. Ekolodzy są w niebo wzięci, producenci psioczą, a francuski Janosik, czyli działacz francuskich związków zawodowych rolników, José Bové, zakończył strajk głodowy, który rozpoczął kilka dni temu, który prowadził, aby zaprotestować przeciwko owym uprawom na ziemi francuskiej. Sprawa jest chwilowo załatwiona, ale polemiki nie milkną. Decyzja w rzeczywistości dotyczy tylko jednego zmodyfikowanego genetycznie gatunku upraw, kukurydzy opatrzonej symbolem MON 810, której nasionka rozpowszechniane są na świecie przez quasi-monopolistę w tej dziedzinie przemysłu rolniczego, amerykański koncern Monsanto. Stosowne prawo ma być przedstawione w Senacie francuskim po wyborach do władz miejskich, które odbędą się w marcu bieżącego roku. Wspomnianą klauzulę można zastosować, o ile występują nowe dane naukowe. Tymczasem do istnienia owych danych naukowych powstały niedawno poważne wątpliwości. Podejmując decyzję, Paryż kierował się wynikami badań prowadzonych w czasie ostatnich 5 lat, z których można wywnioskować, że stosowanie zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy może szkodzić innym uprawom. Idzie o to, że MON 810 może się rozpylać w promieniu wielu kilometrów, zarażając, oczywiście w cudzysłowie, swoim genotypem sąsiednie uprawy. Badania mają potwierdzić szkodliwy wpływ zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy na owady, dżdżownice oraz bakterie wpływające na biologiczną żywotność gleby. Zwolennicy zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy wysuwają argument o pozytywnym wpływie MON 810 na spadek obecności szkodliwych mikrogrzybów na plantacjach kukurydzianych. Do wspomnianej klauzuli wcześniej odwołały się Austria, Węgry i Grecja, a Niemcy, które wahały się, czy i u siebie nie wprowadzi zakazu, ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowały. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Marek Brzeziński i Piotr Rosochowicz.
Lewicowy Liberation bierze pod lupę nowe kontrakty pracy, jakie są przedmiotem negocjacji między pracodawcami a związkowcami. Katolicki La Croix zastanawia się, w jaki sposób można odbudować zdewastowaną wojną Demokratyczną Republiką Konga. Centroprawicowy Le Figaro zadumało się nad wizytą byłego premiera Tony'ego Blaira w Paryżu, gdzie ten bądź co bądź polityk lewicowej partii pracy bierze udział w zjeździe prawicowej partii UMP prezydenta Sarkozy'ego. Sportowy dziennik L'Équipe zachwyca się największym transferem zimowej przerwy, przejściem do Chelsea najmniej sympatycznego piłkarza Francji Nicolasa Anelki. La Charente Libre przygląda się wizycie prezydenta George'a Busha w Ziemi Świętej, a La Presse de la Manche zastanawia się nad przyszłością Jerozolimy. Bardziej chyba niż rewolucja w grę wchodzi rzeczywista reforma kodeksu pracy. Tak lewicowy Liberation komentuje trudne negocjacje między pracodawcami a związkami zawodowymi w sprawie zmian zasad zatrudniania, co ma ożywić francuski rynek pracy. W grę wchodzą propozycje dotyczące przedłużenia okresu próbnego i łatwiejszego zrywania za porozumieniem stron kontraktu bezterminowego, który dotychczas zapewniał pracownikowi bezpieczeństwo zatrudnienia, ale pracodawcy pętał ręce i usztywniał jakiekolwiek manewry na rynku pracy. Prezydentowi Sarkozy'emu chodzi o to, aby ów rynek uelastycznić i uprościć zasady zatrudniania i zwalniania z pracy i w ten sposób skutecznie zwalczać bezrobocie. Sprawa dotyczy 18 milionów pracowników sektora prywatnego, a zatem negocjacje nie są najłatwiejszym zadaniem, jakie stoi przed obydwoma stronami zasiadającymi do stołu rozmów, stwierdza francuski dziennik, dodając w swym artykule redakcyjnym, że u podstaw tej reformy leży idea pełnego zatrudnienia we Francji. To rodzaj obietnicy, jaką złożył Amerykanom prezydent George W. Bush, a który to pomysł Nicolas Sarkozy przeniósł do Francji. Niemniej, zdaniem francuskiego dziennika, nie kryjącego swej niechęci do prawicowego prezydenta, marzenia Sarkozy'ego nie da się w pełni zrealizować, bo taka reforma, o jakiej marzy prezydent, jest odrzucana zarówno przez związki zawodowe, jak i przez pracodawców. O ile na zmiany proponowane przez Sarkozy'ego krzywi się lewica, o tyle wprost nie kryje swojego niezadowolenia z powodu przyjazdu do Francji byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, który przybył nad Sekwanem, był u boku Nicolasa Sarkozy'ego wziąć udział w posiedzeniu Krajowej Rady UMP, prawicowej partii, która gości działalności lewicowego polityka Labour Party. Le Figaro zauważa, że rządząca większość zaciera ręce z zadowolenia, bo zjazd daje sygnał do zajęcia miejsc w blokach startowych przed wyborami do władz miejskich, a to taka niespodzianka w postaci bądź co bądź jednego z ważniejszych polityków na europejskiej scenie w ostatnich dziesięcioleciach. Partia Socjalistyczna patrzy na to krzywym okiem, bo uważa to za zdradę lewicowych ideałów ze strony polityka związanego z Partią Pracy. Francuscy socjaliści nie przepadają za bleryzmem, czyli nową twarzą, jaką nadał były premier rządu Jej Królewskiej Mości Labour Party, chociaż i w łonie socjalistów nie brakuje cichych sympatyków trzeciej drogi europejskiej lewicy. Cichych, bo we francuskiej partii socjalistycznej opowiadanie się po stronie ideałów Tony'ego Blaira uchodzi za naruszenie zasad dobrego tonu politycznego. To nie jest komplement. W zdecydowanej większości dominuje pogląd głoszony przez przewodniczącego partii socjalistycznej François Hollande'a, że on by nie przyjął u siebie polityka, który opowiada się za interwencją w Iraku. Nicolasowi Sarkozy'emu to nie przeszkadza i najprawdopodobniej prawicowy prezydent Francji poprze kandydaturę lewicowego polityka brytyjskiego na stanowisko przewodniczącego Unii Europejskiej. Czytamy w Le Figaro. Rzecz jasna, w kontekście interwencji w Iraku głównym celem krytyki ze strony francuskich polityków lewicy i prasy jest George W. Bush. Za maskaradę uznała gazeta La Charente Libre podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych do Ziemi Świętej. Zdaniem regionalnego dziennika francuskiego wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym regionie świata jest maską, pod którą ukrywa się oblicze klęski polityki amerykańskiej nie tylko wobec Iraku, ale także i Iranu. Na terytoriach palestyńskich nie da się zaprowadzić pokoju tylko i wyłącznie za pomocą pełnego optymizmu dekretu składającego się z pobożnych życzeń. Nie da się przecież ukryć prawdy o tym, że poważne rozmowy na temat pokojowego rozwiązania kryzysu izraelsko-palestyńskiego drepczą w miejscu. Jeśli George W. Bush chce złotymi zgłoskami zapisać swoje dwie kadencje w dziejach świata, to musi wyjść poza słowne deklaracje i poszukać innej drogi, stwierdza La Charente Libre, a dziennik La Presse de la Manche dorzuca do tego jeden bardzo konkretny problem. Przyszłości Jerozolimy. Dwie strony konfliktu, Izraelczycy i Palestyńczycy w imieniu Abrahama, muszą się porozumieć w sprawie podzielenia się miastem potrójnej świętości. Czytamy w kolejnym regionalnym dzienniku, który dalej podkreśla, iż ustępstwa z obydwu stron są absolutnie konieczne, aby znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Podział Jerozolimy wymaga trwałego porozumienia między obecnymi antagonistami konfliktu, który w przeciwnym razie będzie co jakiś czas wybuchał. La Presse de la Manche uważa, że takie porozumienie jest możliwe, gdyby obydwie strony się zgodziły na wymianę części Jerozolimy za jakiś skrawek Strefy Gazy. Przy czym ci Palestyńczycy, którzy chcieliby przenieść się na zachodni brzeg Jordanu, mieliby prawo to uczynić. O tym, że odbudowa nie jest prostą sprawą, pisze katolicka gazeta La Croix, która analizując sytuację w Demokratycznej Republice Konga wymienia kolejne etapy mających tam miejsce wydarzeń. Najpierw doprowadzenie do zakończenia wojny, pomoc międzynarodowa, stworzenie od podstaw administracji państwowej, operacja sił pokojowych, aby zażegnać potencjalne odnowienie się konfliktu. Wreszcie działalność na szczeblu lokalnym, tylko w taki sposób, krok po kroku, można podjąć się trudu zbudowania państwa prawa, stwierdza katolicki dziennik.
Smutna jest karykatura Ploncy na pierwszej stronie Le Monde. Widzimy na niej stojących na podium olimpijskim uzbrojonych po zęby chińskich żołnierzy. W podium, tam gdzie zwykle mamy jedynkę, pod żołnierskim butem zwycięzcy widzimy kratę więzienną, za której krzyczy uwięziony Chińczyk. Nieopodal znajduje się szubienica, na której drągu powiewa olimpijska flaga z pięcioma kółkami symbolizującymi pięć kontynentów. Z drugiej strony tego drąga wisi jakiś chiński opozycjonista. A wszystko to na tle wielkiej czerwonej chińskiej flagi z gwiazdami, pod którą struś chowa głowę w piasek. Ten struś to pewnie Unia Europejska albo Stany Zjednoczone, albo jeszcze gorzej, Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Bruno Philippe, korespondent gazety w Pekinie, donosi o tym, jak to władze chińskie przed tegorocznymi letnimi igrzyskami olimpijskimi ze wzmocnioną werwą zabierają się do opozycjonistów, którzy ośmielają się podnosić rękę na władzę ludu. Na razie nikt jeszcze nie mówi o jej odrąbaniu, ale my skądś to znamy przecież. W sierpniu do stolicy państwa środka przyjedzie na igrzyska cały świat, a chińskie władze komunistyczne nie chcą, aby demonstracje opozycjonistów przypominały wszystkim, że w Chinach prawa człowieka są naruszane codziennie i to na szeroką skalę. Czystki zaczęły się już pod koniec roku ubiegłego. 27 grudnia aresztowano czołowego chińskiego opozycjonistę, 34-letniego Hu Jia. Jak twierdzi cytowany przez Le Monde, jeden z korespondentów zachodnich w Pekinie, jest to wyraźny sygnał dla wszystkich chińskich dysydentów, aby nie liczyli oni na to, że sierpniowe igrzyska będą światową platformą, na której będą mogli występować przeciwko chińskiej władzy ludowej, która woli usztywnić, a nie uelastycznić prowadzoną przez siebie politykę. Hu Jia przed aresztowaniem i osadzeniem za kratkami pekińskiego więzienia śledzony był przez całą dobę, a jego żona Zheng Jinyan znajduje się teraz w areszcie domowym wraz z ich dwumiesięczną córką. Wszystkie prośby o ewentualny z nią wywiad pozostają bez echa. Władze chińskie nie pozwalają już, a telefony zostały odcięte i wszystkie komputery skonfiskowane. Adwokat chińskiego dysydenta Li Jiao Song został na krótko zatrzymany po spotkaniu z korespondentami zagranicznymi w Pekinie. Podobno zdradzał im tajemnice państwowe. Na ulicach Pekinu władze dokonują coraz to częstszych aresztowań. Zatrzymano m.in. dysydentów Gua Feixionga i Wang Dezi. I w tym kontekście jakże dużego znaczenia nabiera petycja 57 chińskich dysydentów wysłana do wszystkich krajów wolnego świata i do znanych międzynarodowych organizacji obrony praw człowieka z prośbą o to, aby wywierać ciągły nacisk na władze chińskie, tak aby przestrzegały one prawa i dotrzymywały składanych obietnic. Z naciskiem przypomina to na zakończenie artykułu w Le Monde pekiński korespondent gazety Bruno Filip.
Co nowego w Europie? Stefan Riger.
Od piątku wieczorem Liverpool jest w stanie karnawału, celebrując hucznie przyznany mu status europejskiego miasta kultury. Jak przystało na kolebkę zespołu The Beatles, korowód otworzył Ringo Starr, śpiewając piosenkę skomponowaną specjalnie na tę okazję, a zatytułowaną Liverpool 8. W inauguracyjnym koncercie, który odbył się na dachu audytorium St. George's, wzięło udział 600 muzyków, tancerzy, chórzystów i cyrkowców, by już nie wspomnieć o szkolnych dzieciach, a przyglądało się spektaklowi blisko 30 tysięcy osób. Był też widowiskowy pokaz ognisk sztucznych. Przez cały weekend trwać będą w mieście bachanalie. Były perkusista z Beatles wystąpić ma zresztą ponownie w sobotę obok wielu innych artystów, kilku zespołów rockowych i Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej z Liverpoolu w spektaklu zatytułowanym Liverpool the Musical, ilustrującym słowno-muzycznie dzieje miasta nad rzeką Mersey, zwanego nie od rzeczy The Rocking City, a które w 2007 roku obchodziło swe 800-lecie. Na najbliższe miesiące w tegorocznym Europejskim Mieście Kultury zaplanowano 350 rozmaitych imprez kulturalnych. Zapowiedziano m.in. wielki koncert na stadionie Anfield, wystawę obrazów Gustawa Klimta, festiwal teatrów ulicznych, liczne imprezy sportowe oraz koncert Berlińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Sir Simona Rattle. Organizatorzy liczą na przybycie do Liverpoolu około 1 700 000 turystów i mają nadzieję, że przyniesie to miastu jakieś 100 milionów funtów. Europejska misja pokojowa w Czadzie rozpocząć się powinna w połowie lutego, jako że dysponuje już wszystkimi niezbędnymi środkami, a to dzięki ogłoszonemu w piątek dodatkowemu wkładowi Francji, Polski i Belgii. Wiadomość przekazał wysoko postawiony dyplomata unijny po piątkowym spotkaniu w Brukseli przedstawicieli 27 państw członkowskich Unii. Z zadowoleniem przyjęto ofertę Polski, która w Afryce nie była dotąd zbyt obecna, a zaoferowała wysłanie do Czadu 2 helikopterów i 400 aż żołnierzy. Więcej żołnierzy wyśle tam jedynie Francja, która zgodziła się podnieść liczebność swego kontyngentu do 2000 ludzi. Misja Euforu na wschodzie Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej rozpocząć się miała w zasadzie już w listopadzie, ale brakowało do tej pory odpowiednich środków, zwłaszcza logistycznych, jak śmigłowce i samoloty transportowe. Liczyć ma ona w sumie ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, a jej głównym zadaniem ma być wzięcie pod ochronę ludności cywilnej i uchodźców z ogarniętego krwawą wojną domową Darfuru, południowej prowincji Sudanu.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Wiele słynnych postaci, które tworzyły historię Francji z perspektywy francuskiej stolicy, urodziło się w niedużych miasteczkach na prowincji. Wystarczy wspomnieć choćby Napoleona Bonaparte, syna Korsyki, albo Wiktora Hugo, który przez wiele lat mieszkał przy placu Vogezów w Marais, gdzie w zajmowanym przez niego domu można zwiedzać poświęconemu muzeum. Autor nędzników pochodził z Besançon w regionie Franche-Comté. Jego współziomkiem był Georges Cuvier, mniej znany zwykłym śmiertelnikom, wielbiony natomiast przez znawców prehistorii. Szukając śladów tego wielkiego naukowca, musimy udać się do Montbéliard w tym samym regionie Franche-Comté. Po tym pięknym miasteczku oprowadzała nas niedawno Sylwia Gibbs, dzięki której poznaliśmy słynny adwentowy jarmark w Montbéliard. Miasto słynie z dobrego sera, fabryki samochodów Peugeota, Citroena w suszu i niezłej drużyny futbolowej. Myślę, że wszyscy Państwo dali się namówić na wycieczkę do Franche-Comté latem lub w okresie Bożego Narodzenia. Nasz bohater, Georges Cuvier, który większość swego dorosłego życia spędził, jako się rzekło, w Paryżu, urodził się w Montbéliard w roku 1769. Był cenionym przyrodnikiem, a swymi badaniami położył podwaliny pod współczesną paleontologię. Na zamku książąt Wirtembergi otwarta została po gruntownym remoncie galeria imienia Georgesa Cuvier, dziecięcia ziemi. Oprowadza nas po niej pan Thierry Malvesy, naturalista, paleontolog, kustosz wystawy. Naszą wizytę rozpoczynamy od sali poświęconej samemu Georgesowi Cuvier, gdzie zrekonstruowany został jego gabinet pracy i wyjaśnione podstawy jego badań. Po studiach w Stuttgarcie, dokąd wysłał go książę Wirtembergi, 26-letni Cuvier, obdarzony niezwykłą inteligencją, został mianowany profesorem w Szkole Głównej Panteonu w Paryżu. W roku 1802 nauczał w Collège de France, gdzie prowadził zajęcia z anatomii porównawczej oraz w Jardin des Plantes. Członek ponad 120 akademii i towarzystw naukowych we Francji i w Europie, Cuvier położył podstawę pod nowoczesną systematykę zwierząt. To on również wpadł na pomysł datacji na podstawie zwierzęcych skamieniałości. Cuvier był jednak przeciwnikiem teorii ewolucji, posługiwał się stworzoną przez siebie teorią katastrof, przypomina nasz przewodnik. W drugiej z sal poznajemy współczesną teorię ewolucji. Rzecz ciekawa, nie przedstawiono historii Ziemi w systemie linearnym, jak na ewolucyjnej linijce, lecz w formie ustawionych jeden na drugim sześcianów, od leżącego najniżej, symbolizującego okres prekambryjski, po współczesność. Wielkość sześcianów odpowiada okresom trwania danych epok. W ten sposób świetnie widać, że nasz okres jest doprawdy mikroskopijny. Sale, w których zaprezentowano przedstawicieli gatunków zwierząt, ptaków i ryb żyjących w regionie Franche-Comté, kończą naszą wizytę w galerii Georgesa Cuvier na zamku książąt Wirtembergi w Montbéliard. Gdyby ojciec z paleontologii mógł dziś ożyć, byłby zafascynowany ich bogactwem.
Krajobrazy Francji, poradnik turystyczny RFI. Grzegorz Dobiecki.
Na wschód od Bordeaux, od zachodu opasana nurtem Wezery, a od południa doliną Dordogne, leży kraina wyjątkowo hojnie obdarowana przez historię i przez naturę. Ta druga jest nader łaskawa, może dlatego, że Périgord Noir, czarny Périgord, bo o tym zakątku Francji mowa, od bieguna północnego dzieli taki sam dystans jak od równika, jakby właśnie tutaj wśród wapiennych gór pociętych rzekami złotą regułą stała się równowaga klimatu, pór roku, pejzażu. Umiar, właściwa proporcja. Uszanowały ją nawet ciemne dęby, od których wzięła się nazwa tych stron. Zawładnęły równo połową obszaru czarnego Périgordu, a ludzie nie usiłują im wydzierać nowych terytoriów. Mają w tym zresztą swój interes. Ludzie byli tu zaś od zawsze, a nawet chyba jeszcze wcześniej. Miasteczko Lezizy de Tayac nad Wezerą nie z przypadku szczyci się mianem światowej stolicy prehistorii. W tym regionie występuje bowiem największe na świecie zagęszczenie prehistorycznych pieczar i jaskiń na czele z grotą Lesko 2. Ta z numerem 1 pozostaje niedostępna dla turystów. Jeszcze więcej jest zamków i prastarych siedzib, a miasto Sarla, zawieszone na urwisku nad przełomem Dordogne, uchodzi za jedną z najjaśniejszych pereł architektury w koronie francuskiego średniowiecza. Niby w styczniu wypadałoby polecać francuskie Alpy albo Pireneje. Znacznie niższe stoki okolic Sarla kuszą wspomnianymi skarbami przez 12 miesięcy, ale szczególnie warto tam się wyprawić akurat teraz, na początku roku. Przy odrobinie szczęścia znajdzie się jeszcze inne klejnoty. Na pewno zaś będzie się można ponapawać ich widokiem i ich zapachem. Czarne złoto, mówili na węgiel górnicy. Górników we Francji już nie ma. Zbieracze trufli mają się nieźle. Pewnie dlatego, że swoje czarne diamenty cenią i wyceniają znacznie wyżej. W krainie Périgord Noir właśnie rozpoczął się sezon truflobrania. Oto notowania z targu w Sorge. W hurcie do 600 euro, w detalu do 1000 za kilogram. Rok temu było taniej, bo było urodzajniej, bo było chłodniej. Grunt to przygruntowy przymrozek. Jak złapie już w listopadzie, trufla zdąży utyć. Bulwiasty grzyb wolałby siedzieć w ciepłym podziemiu, ale tusza wypycha go ku górze. Tresowany pies i przyuczona świnia tym łatwiej wyniuchają kryjówkę. Zapachu czarnej trufli, po łacinie tuber melanosporum, nie można pomylić ani porównać z żadną inną grzybową nutą. Płaci się właśnie za klejnot aromatu, gdyż trufla w zasadzie smaku jako takiego nie posiada. Przy zakupach trzeba mieć nosa, nie nabrać się na podlejszą tuber brumale do 300 euro za kilogram. Obwieszczenie na rynku w L'Albinque głosi, że dopuszcza się handel jedynie czarnymi diamentami najwyższej jakości. Muszą być wyszorowane i wyszczotkowane do sucha w celu usunięcia ziemi. Zdrowe, świeże i nieprzemarznięte. Zabrania się zatykania dziur po robakach i ślimakach oraz przyklejania odłamanych kawałków. Na pierwszy targ w L'Albinque trafiło tylko 30 kilo trufli, mniej niż w zeszłym roku. Największa pyszniła się swymi 800 gramami. Poszła za 700 euro. Jeśli dalej będzie ciepło, ceny popełzną w górę, aż w marcu na koniec sezonu zdobędą sam szczyt. 1000, a może i 1500 za kilogram. Kto ma portfel bardziej pękaty, a gust jeszcze bardziej wyrafinowany, niech jedzie dalej do włoskiego Piemontu. Tylko tam rosną trufle białe, tuber magnatum. Obecnie w sprzedaży po 4000 euro za kilogram. Rekord wpisany już do księgi Guinnessa padł w ubiegłym roku. 1,5-kilową olbrzymkę za... Uwaga, uwaga, 125 tysięcy euro kupił na aukcji pewien Japończyk. Będzie miał co dodawać do truflowych sushi, może trusi, przez całe życie. Bo trufle, skrawki trufli, wiórki, opiłki tylko się do potraw dodaje. Nie są samoistnym bytem kulinarnym. Ale wystarczy je dorzucić w aptekarskiej dozie do, weźmy, ordynarnego foie gras, skądinąd innej specjalności czarnego Perigordu, względnie zamknąć na 24 godziny w szczelnym pojemniku razem z jajkami. Patent gwarantowany, sam sprawdzałem. Aromat przeniknie przez skorupki. Przy takiej jajecznicy ambrozja smakuje jak, powiedzmy, przeterminowany paprykarz szczeciński. Wszystko to świetnie wiedzą zbieracze. Chociaż urodzaj na trufle zależy od aury, podaż towaru, a więc i ceny, faktycznie regulują oni. Wiadomo, że Francja jest pierwszym producentem tego rarytasu na świecie. O jakie wielkości tu chodzi, dokładnie nie wiadomo, jakby to była tajemnica handlowa, jeśli nie zgoła państwowa. Ponoć o 40-50 ton rocznie. Określenie zbieracze pozostaje zresztą równie umowne. To raczej rozważni inwestorzy bądź przezorni rentierzy. Dawno wykupili i ogrodzili najbogatsze truflonośne złoża, skaliste pagórki porośnięte niskopiennym dębem. W innych okolicznościach przyrody trufli raczej się nie znajdzie, a sztuczne wyhodować się jej nie da. Żeby się nie męczyć, warto sobie natomiast wyhodować sprytne zwierzę. Kiedyś nad Dordogne szukałem podziemnych grzybów z suką Dianą i z maciorą Mageli. Świnia, wiadomo, miała wyższy IQ oraz silniejszą motywację. Też chciała zjeść jak człowiek, bo człowiek, wiadomo, pies na trufle.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger. Thank you.
Tak to się zaczęło z początkiem października 2005. Pisałem wówczas, gdy zobaczyłem go na koncercie laureatów i gdy wkrótce potem trafiła do mnie jego pierwsza płyta, jeszcze sprzed konkursu, że jednak zdarzają się cuda. Objawienie tego talentu ocaliło konkurs szopenowski pogrążony od niepamiętnych czasów w pedagogiczno-zaściankowej sklerozie. Gdy słucham Christiana Zachariasa w Mozarcie, mam wrażenie, że z martwych wstał Amadeusz. I jakbym słyszał na żywo Frycka, gdy Rafał Blechacz gra Chopina. Wydało mi się wówczas, że nikt tak nie grał Chopina od czasu bodaj Lipattiego i Capella. Nie przypadkiem cofnąłem się aż do Williama Capella, księcia Mazurków, choć to, co Blechacza z nim łączy, równie trudno opisać jak sztukę jednego i drugiego. Właściwie wobec takiej gry wszystkie przymiotniki są bezsilne i daje się określić ją tylko jednym słowem. Oczywistość. Po prostu ogarnia nas takie uczucie, jakbyśmy po spijaniu przez całe życie różnych lepkich, mniej lub bardziej zaprawionych chemią soczków, przepłukali nagle gardło czystą, źródlaną wodą. Po swoim konkursowym triumfie Rafał Blechacz dyskretnie zniknął z horyzontu, by jednak dosyć szybko poddać się presji impresariów i ruszyć na podbój sal koncertowych świata. Na jesieni 2006 roku odkryła go Tuluza. Dzisiaj odkrywa go Paryż. 27 stycznia wystąpić ma w Teatrze Châtelet z sonatą Mozarta i cyklem preludiów Chopina. Ten ostatni jest też głównym daniem na jego pierwszej płycie wydanej pod szyldem Deutsche Grammophon, aczkolwiek preludium Adur, które słyszeliśmy na początku, pochodzi z trzypłytowej konkursowej edycji dostępnej odtąd również na francuskim rynku. Za kompakt z preludiami Blechacz dostał złoty diapazon Découvert, celebrujący odkrycia i młode talenty. Najlepszy francuski spec od sztuki pianistycznej, choć zdarza mi się z nim nie zgadzać, ale Lompek uzasadnia w styczniowym numerze miesięcznika in plus i in minus decyzję o wręczeniu młodemu Polakowi jedynie zachęty, a nie najwyższego laura. Lompesz zachwala skupienie i powagę Blechacza, konsekwencje, z jaką unika wszelkich sentymentalnych czy efekciarskich pułapek, w jakie zwykło wpadać tylu od twórców Chopina, i porównuje go pod tym względem jego grę ze sztuką Perlemutera, Lipattiego czy Ashkenaziego na antypodach interpretacji à la Saint-Saëns-François, Chorowicz lub Cortot. To jednym słowem Chopin klasyczny, którego kochamy najbardziej, choć z Cortot i François też pójdziemy na koniec świata, gdyż każde arcydzieło ma tysiąc twarzy i nikt jego fizjonomii nie wykuje raz na zawsze w brązie. Ale francuski krytyk wskazuje też na limity tak daleko posuniętej ekspresyjnej powściągliwości. Nawet jeśli Blechacz popuszcza sobie wreszcie cugli w ostatnim 24 preludium, w wielu poprzednich, jak choćby w 17, trzyma się umiarkowanej i skromnej strategii, jakby zbyt duży ciężar tradycji spoczywał na jego ramionach. 17 z preludiów Chopina pod palcami Rafała Blechacza. Cytowany już Alain Lompesze wyraża pobożne życzenie, iż Blechacz, którego wziął pod opiekuńcze skrzydło Christian Zimmermann, nie pójdzie w ślady swego sławnego poprzednika, który zaczął jak młody bóg, tryskający intuicyjną muzykalnością i spontanicznością, aby z biegiem lat pogrążać się coraz bardziej w izmach, intelektualizmie, perfekcjonizmie, dźwiękowym hedonizmie. Tym niemniej szapo artyst czapkuje krytyk k talentowi Blechacza, którego Paryż wita wylewnie. Pół wieczoru poświęciło mu Radio Classique, dwustronicowy artykuł dedykuje mu Le Monde de la Musique. Przepytuje go też szczegółowo miesięcznik Diapason. Rafał przyznaje między wierszami, iż Chopin to jego alter ego, choć uniknąć chciałby etykietki chopinisty. Ale cóż poradzić? Chopin nie lubił koncertów, grywał na salonach, intymność wpisana jest w jego muzykę. Musiałbym oszukiwać, powiada, by udawać ekstrawertyka. W życiu, jak w muzyce, Blechacz nie udaje. Trzeba go przydusić, by coś wycisnąć. Do Chopina dochodzi z dwóch stron. Debussy'ego i Szymanowskiego od góry, jeśli idzie o fakturę dźwięku. Mozarta od dołu, to sztuka śpiewu. A jeszcze niżej od Bacha, to mistrzostwo polifonii. I jego druga miłość, której sceną pierwotną był kościół w rodzinnym Nakle, gdzie wielobarwne organy, na których zdarzało mu się podgrywać, nauczyły go myślenia o polifonii, także u Chopina, w kategoriach brzmienia i koloru. Przed 2 laty młodziutki Blechacz najbardziej zdumiał mnie tym, że gra jak mądry starzec, z ową prostotą wyższego stopnia, nie naiwną, lecz głęboko przetrawioną, jaką wielcy artyści osiągają zazwyczaj po 70. Jedyne, co mogę dzisiaj mu doradzić, to aby coś przeżył, pocierpiał, przeciw czemu się zbuntował i czym prędzej przełożył to na minimalną, choćby nadwyżkę ekspresji, jakiej oczekujemy od kogoś, kto nie zadowala się wskrzeszaniem Chopina, choć daj nam Boże więcej takich cudotwórców, lecz dodaje do tej symbolicznej rezurekcji swoje udręczone lub tryskające szczęściem 3 grosze. Preludium H-dur Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza. Rocznic w zanadrzu mamy wiele. Tymczasem udało nam się przegapić tej jesieni 20-lecie firmy tyleż dyskusyjnej, co niezwykłej, jaką jest Naxos. Jej dyskusyjność polega jedynie na tym, iż przez długie lata przyświecała jej głównie filozofia pod tytułem cały repertuar nagrany przez byle kogo, byle jak najtaniej, co dla melomana o podrasowanych uszach było gwarancją frustracji. Nie należy jednak zapominać o tym, że wyszkolone ucho jest dzisiaj rarytasem, a przeciętny amator, włącznie z uczniami konserwatoriów, woli mieć każde coś nagrane, choćby byle jak, niż nie mieć wcale nic. Zwłaszcza jeśli to każde coś oferowane jest za pół ceny. Niemiec Klaus Heinemann, który osiedlił się w Hongkongu, wybrał przed 20 laty takie właśnie credo. Stworzyć chciał muzyczny odpowiednik Biblioteki Kongresu, katalog nieograniczony i wiecznie aktualizowany. Początkowo, aby związać koniec z końcem, musiał uprawiać chałturę, powierzając większość nagrań solistom drugo- i trzeciorzędnym z Budapesztu, Bratysławy czy Lubliany. Laik pocałuje w rękę, krytyk skrzywi usta. Profan, amator i ubogi profesjonalista nie mieli wszak powodu, by wybrzydzać, skoro Naxos zdołał dowieść, iż istotnie gotów jest wskrzesić każdą nutkę, której gdzie indziej nie znajdziesz. Krytyk zaczął zaś nadstawiać ucha, kiedy firma z Hongkongu zwróciła się również ku lepszym solistom i zespołom, powierzając najprzód przed laty ów ocean muzyki, jakim jest komplet kwartetów Haydna, całkiem niezłemu kwartetowi Kodalia. Allegretto z kwartetu Haydna op. 54 nr. 2 grał kwartet Kodaja. Wzmocniony swym sukcesem, Naxos wzbogacił znacznie po latach swój arsenał wykonawczy, sięgając po takie orkiestry jak London Philharmonic, Staatskapelle z Weimaru, zespoły ze Sztokholmu, Lyonu i Lille, czy wreszcie orkiestra Polskiego Radia, która pod batutą Antoniego Wita poczęła kosić omalże taśmowo wszelkie płytowe nagrody. Zaczęli się też pojawiać utalentowani soliści, jak młody Alexandre Tarot, który podjął cykl nagrań muzyki francuskiej, m.in. Poulenca i Dariusza Milo, co dało niezwykłą dość płytę, na której towarzyszy mu w roli narratorki w albumie Madame Bovary, wdowa po kompozytorze, aktorka Madeleine Milo.
Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l'avaient par gradation développée. Et elle s'épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Charles, comme au premier temps de son mariage, la trouvait délicieuse et en tout irrésistible.
Alexandre Tarot i Madeleine Milo w barkaroli ilustrującej fragment powieści Flauberta. Równolegle wreszcie, last but not least, firma Heinemana zwerbowała najlepszych inżynierów dźwięku, jak Mark Oberthon i Ward Marston, i wbiła zęby w wykopaliska, udostępniając nam małym kosztem, choć 7 euro to wciąż jeszcze za drogo, największe kreacje przeszłości uwolnione po pół wieku spęd copyrightu. Pojawiły się zatem przyzwoicie odrestaurowane nagrania legendarnych śpiewaków, skrzypków czy pianistów jak Caruso, Gigli, Kreisler, Huberman, Landowska, Schnabel, Fischer czy Benno Moisiewicz. A to dopiero początek monumentalnego projektu cyfryzacji wszystkich w ogóle płyt długogrających, które po pół wieku, rok po roku zwalniane są od praw autorskich. Fragment obrazków z wystawy Musorgskiego pod palcami Benno Moisiewicza. Klaus Heinemann przedstawia z dumą na łamach pisma Diapazon swój bilans za rok 2006. Firma Naxos wydała 240 nowości nagranych w 39 krajach i ma odtąd 4000 pozycji w swoim katalogu. Obroty sięgnęły 16 milionów dolarów, z czego mieliśmy 10% zysk. To nasz absolutny rekord, pierwszy tak udany rok. Jakim cudem, skoro przemysł płytowy gryzie ziemię? Ano takim, że choć sprzedaż fizycznych kompaktów się kurczy, Naxos zbija już połowę swoich zysków na muzyce zdematerializowanej, w szczególności dzięki 20 tysiącom użytkowników swej internetowej Naxos Music Library, którym abonament za 150 do 225 dolarów rocznie, zależnie od jakości cyfrowej, daje dostęp do 17 tysięcy płyt nie tylko domowej produkcji, lecz również takich firm jak BIS, Chandos, CPO, Hensler, Hungaroton i Marco Polo. Cyfrowa jakość nie spełnia może jeszcze całkiem oczekiwań wybrednych melomanów, ale Klaus Heinemann zapewnia, iż pracuje już nad formatem lossless, odpowiadającym jakością płycie kompaktowej. Niewykluczone więc, że wkrótce już będziemy mogli sobie ściągnąć z sieci bez ryzyka frustracji na przykład komplet kantat Bacha, nagrywany dla firmy BIS przez wyśmienitego Japończyka Masakiego Suzuki, albo świeżo wydaną pod tym szyldem i w tymże wykonaniu znakomitą wersję mszy Hamol, z której proponuję Państwu na koniec Et Incarnatus Est. Za uwagę dziękuję. Stefan Riger, do usłyszenia.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.